programie Na Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. W studiu witam gościa, pierwszego gościa, profesor Grzegorz Polak, specjalista ginekologii i położnictwa, samodzielna pracownia ginekologii małoinwazyjnej i endokrynologii ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Na początek, zanim szczegółowo zajmiemy się problemem, o którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, no to wyjaśnienie. Endometrioza to nie to samo, co rak endometrium.
Endometrioza to nie to samo, co rak endometrium, to nie to samo, co endometrium. Endometrium to jest generalnie błona śluzowa, która jest w środku macicy. Natomiast endometrioza to jest występowanie właśnie tej samej błony śluzowej poza macicą. Jest to choroba nienowotworowa, w sensie złośliwym, natomiast dająca ogromne dolegliwości i negatywne skutki dla życia kobiety.
I zaraz o tym, panie profesorze, powiedział pan o tej niewłaściwej błonie. Skąd to się bierze, że ta niewłaściwa błona przenosi się poza obręb macicy?
Jest wiele teorii i tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, dlaczego endometrioza powstaje u niektórych kobiet, a u części się nie rozwija. To, co wiemy na 100%, to jest podłoże genetyczne. Jeżeli w rodzinie mama, babcia były obciążone endometriozą, na pewno większe jest ryzyko też w dalszych pokoleniach, oczywiście u kobiet. Także genetyka na pewno i na to trzeba zwrócić uwagę. I tutaj bardzo dobrą i pozytywną rzeczą jest to, że kobiety starsze, które już urodziły córki, zwracają szybko uwaga na dolegliwości bólowe u swoich córek, prawda? I szybciej je przyprowadzają do ginekologa. Także genetyka przede wszystkim.
Prawda? Powiedział pan, że podłoże genetyczne, ale to nie jest mimo wszystko standard.
Nie jest standard i tak jak powiedziałem, do końca nie wiemy. Jest wiele teorii. Na pewno mają tutaj dużą rolę zaburzenia immunologiczne, dlatego że częściej obserwuje się u tych kobiet inne choroby na podłożu autoimmunologicznym. Przede wszystkim choroby tarczycy. Również u kobiet, które mają wady rozwojowe narządów rodnych, wtedy mamy do czynienia z nasilonym wstecznym miesiączkowaniem i to też pewnie ma znaczenie. Natomiast tak jak mówię, do końca nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, tym bardziej, że endometrioza to nie jest jedna choroba. Ma różne lokalizacje, różne objawy, częściowo przebiega bezobjawowo, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wytłumaczyć.
Ale na pewno jednym z takich objawów jest ból.
Oczywiście i na to należy zwrócić uwagę. Bardzo mnie cieszy, że dzięki również takim akcjom jak ta, dzięki audycjom telewizyjnym, radiowym, jest coraz większa świadomość dolegliwości związanych z endometriozą. Nie są one bagatelizowane. I tutaj przede wszystkim trzy rodzaje bólu. Ból podczas miesiączki, ból podczas stosunku, albo generalnie zespół bólowy miednicy mniejszej, czyli po prostu dolegliwości bólowe miednicy mniejszej, dolegliwości bólowe podbrzusza, niezależnie od fazy cyklu.
No ale spotykał się pan z pewnością z takimi tłumaczeniami, że no, miesiączka musi boleć.
Niestety tak. Niestety spotykam się jeszcze, co jest dosyć niepokojące, bo w dobie, kiedy o endometriozie mówimy praktycznie wszędzie, jest duża świadomość tej choroby. Mówienie kobiecie, że miesiączka musi boleć, że jeżeli pani zajdzie w ciążę, to ta miesiączka przestanie boleć. One często nie mogą zajść w ciążę, bo endometrioza powoduje niepłodność i mamy błędne koło. Także nie. Wszystkie dolegliwości, o których powiedziałem, powinny skłaniać kobietę do zgłoszenia się do ginekologa.
To samo, co powiedział pan o bólu przy stosunku.
Jak najbardziej. Tak naprawdę to nie powinno boleć, więc jeszcze raz, mamy leki, mamy diagnostykę, która ma temu zapobiec. I przede wszystkim, jeżeli wcześniej zostanie to wdrożone, wtedy ta choroba nie będzie ulegała takiej progresji.
Szczególnie, że te leki, które można kupić w aptece, chociażby bez recepty, no, jeżeli pomagają, to na krótką metę i na pewno nie w wystarczający sposób.
Oczywiście mają działanie łagodzące ból i one też mogą być stosowane u kobiet z endometriozą. To nie jest tak, że przecież nie radzimy sobie z NLPZ-ami. Natomiast nie będzie leczyć choroby, prawda? W tym sensie, że nie zahamuje jej progresji, nie wytłumi tych ognisk, które już powstały. Także będzie oczywiście pewnie skuteczne w leczeniu bólu, ale nieskuteczne w leczeniu choroby.
Skoro sama choroba nie jest do końca rozpoznana, zastanawiam się, czy możemy hipotetycznie zakładać, jaka jest skala zjawiska.
To jest problem dodatkowy. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, bo to są różne w zależności od populacji, prawda? Jeżeli u części kobiet endometrioza występuje bezobjawowo, my tak naprawdę nie wiemy, że ta endometrioza jest u danej kobiety. Z drugiej strony wykonywanie u każdej kobiety badania laparoskopowego, operacji laparoskopowej, no to by było mocno przesadzona diagnostyka, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie, ale szacuje się, że od 10 do 20% kobiet w naszej populacji ma endometriozę.
Powiedział pan o tej wersji bezobjawowej, czyli ona jest, a nie daje żadnych objawów?
Dokładnie tak. Nawet w ostatnich rekomendacjach europejskich pojawiło się pojęcie tak zwanej endometriozy rozpoznanej przypadkowo, w sensie przypadkowo podczas operacji, która była spowodowana innymi zaburzeniami w obrębie miednicy mniejszej. I nagle znajdujemy ogniska endometriozy, prawda? Więc to nie znaczy, że jeżeli są te ogniska, to zawsze musi boleć ta choroba. Z drugiej strony ciekawe jest też, endometrioza ma generalnie 4 stadia w zależności od anatomii, od zajęcia anatomii miednicy. I nawet te bardzo zaawansowane stadia często nie dają takie dolegliwości bólowe, jak te pierwsze stadia, drobne gdzieś ogniska endometriozy naotrzewnej, czyli dużo rzeczy jeszcze nie rozumiemy z tej choroby.
Nie chcę powiedzieć, ale paradoksalnie, czy ta wersja z bólem jest lepsza, bo można przeciwdziałać?
Paradoksalnie może tak, bo jeżeli kobieta faktycznie będzie miała dolegliwości i zgłosi się do lekarza, no wtedy jesteśmy w stanie leczyć tą chorobę.
Jeżeli nie, no to wtedy jest ta nieświadomość, ale i konsekwencje.
Tak, i rozwija się wtedy. Oczywiście ten ból, jeżeli się nie pojawia, bo my leczymy ból, ale drugą stroną tego medalu jest niestety niepłodność, którą endometrioza również wywołuje i tutaj możemy nie wiedzieć, co się dzieje.
Ale to są również, i to jest cały szereg, może być, skutków w obrębie jamy brzusznej.
Tak, no przede wszystkim tworzenie się zrostów, prawda, choroba wzrostowa i te najbardziej zaawansowane stadia, to czasem zajęta jest cała miednica mniejsza i tutaj te leczenie operacyjne też wtedy jest mniej skuteczne, bo niestety na podłożu tych wzrostów uwolnionych mogą pojawiać się nowe. Także tutaj współgra farmakoterapia i leczenie operacyjne wtedy.
Dużo wątków pan otworzył, no to zacznijmy po kolei. Zgłasza się do pana pacjentka z objawami bólowymi i jak wygląda diagnostyka i jak jest dalej cały proces, postępowanie z tą pacjentką, z taką pacjentką.
Oczywiście wywiad, o którym no, wspomnieliśmy, prawda, czyli dolegliwości bólowe podczas stosunku i to często już u nastolatek, jeżeli jest możliwe badanie ginekologiczne, no standard, oraz badanie ultrasonograficzne. Natomiast podczas ultrasonografii obrazu endometriozy absolutnie jej nie wyklucza, dlatego że tak naprawdę w USGS jesteśmy w stanie rozpoznać endometriozę jajnikową, głęboką, czyli kiedyś głęboko naciekającą, ale również adenomiozę, która już w ogóle jest oddzielną jednostką chorobową, także żeby poszerzyć jeszcze te wszystkie wątki. Niemniej jednak endometriozy otrzewnowej nie jesteśmy w stanie zobaczyć. I tutaj możemy empirycznie zastosować hormonoterapię w postaci czy antykoncepcji hormonalnej, czy samych preparatów progestagenów. I jeżeli dolegliwości te ustąpią albo się zmniejszą, tak naprawdę rozpoznajemy endometriozę. W chwili obecnej, tak jak jeszcze kiedyś to było, laparoskopia nie jest już złotym standardem rozpoznawania endometriozy. Jak najmniej leczenia operacyjnego, jak najwięcej farmakoterapii. Takie są trendy. I tutaj potwierdza nam endometriozę właśnie empiryczne podanie hormonów i zanik dolegliwości po tej terapii. Natomiast jeżeli nie ustępują, oczywiście jeszcze mamy rezonans magnetyczny, mamy laparoskopię, jeżeli nie wiemy, jak najbardziej, ale nie jest to już pierwszy rzut rozpoznawania choroby.
Pewnie zasadnicze pytanie, które tutaj powinno się pojawić, czy endometriozę możemy wyleczyć?
No to jest ciekawe pytanie, prawda? Bo w jakim sensie wyleczyć? Bólu, niepłodności, to też jest dużo różnych wątków, prawda? Natomiast znakomicie możemy złagodzić te dolegliwości albo przywrócić płodność różnymi metodami, bo to też jest zależne od wielu czynników. Niepłodność to nie jest jedna choroba.
Ubiega pan trochę moje pytanie.
Przepraszam.
Zatrzymajmy się przy tym, czy endometrioza musi być postawiony znak równości pomiędzy endometriozą a niepłodnością?
Nie musi być. I to też musimy zaznaczyć wyraźnie, że to, że jeżeli kobieta ma pierwszy, drugi stopień endometriozy, gdzie jajniki pracują prawidłowo, rezerwa jajnikowa jest prawidłowa, gdzie są drożne jajowody, absolutnie nie musi automatycznie oznaczać niepłodności. Aczkolwiek wiemy, że ta kobieta będzie miała niższe szanse na zajście w ciążę i dłuższy czas oczekiwania na ciążę niż kobieta, która endometriozy nie ma. Więc na pewno wpływ jest, ale to nie jest automat, prawda, że niestety pacjentki przeczytały, że mają endometriozę i już nigdy nie zajdą w ciążę. Takie rzeczy w internecie się czyta i to są błędne informacje.
Panie profesorze, nie ukrywam, że pewnie wiele pacjentek pan uspokoił, mówiąc o tym, że endometrioza dzisiaj nie wymaga leczenia operacyjnego. Jakie są szanse, jakie są perspektywy, jakie dzisiejsza medycyna otwiera możliwości?
Tak jak powiedziałem, unikamy leczenia operacyjnego, choć oczywiście w niektórych sytuacjach jest ono konieczne. Natomiast jak najwięcej farmakoterapii, jak najbardziej unikamy jednak tych operacji. I tutaj metodą, którą wprowadziliśmy i myślę mamy największe doświadczenie w Polsce, jest skleroterapia torbieli endometrialnych jako alternatywa dla leczenia operacyjnego. Jest to metoda mało inwazyjna, praktycznie ambulatoryjnie wykonywana, dzięki której szczególnie młode kobiety zachowują rezerwę jajnikową, bo niestety leczenie operacyjne wiąże się ze spadkiem rezerwy jajnikowej. Tutaj trzeba zawsze tę torbiel wyłuszczyć, zszyć, skoagulować później, żeby nie krwawił jajnik. Natomiast w tej sytuacji nie spada nam rezerwa jajnikowa i to jest genialne, uważam, dla młodych kobiet, dlatego że dzięki temu zachowują wyższą szansę na zajście w ciążę niż przy leczeniu operacyjnym.
I daje to nadzieję właśnie potem na dziecko.
Jak najbardziej. Co więcej, teraz, ponieważ ta metoda zrobiła się od 3-4 lat na świecie dosyć głośna, powstają nowe badania, nowe metaanalizy. Nawet jeżeli przygotowujemy pacjentkę do procedury in vitro, dzięki oczywiście programowi tych pacjentek jest coraz więcej, to jak najbardziej więcej uzyskamy komórek jajowych, więcej zarodków i więcej ciąż, jeżeli wykonamy skleroterapię torbieli endometrialnej w porównaniu do leczenia operacyjnego. Także to też już wiemy.
Podkreślmy raz jeszcze, jest to terapia małoinwazyjna.
Małoinwazyjna w trybie ambulatoryjnym.
Bo wie oczywiście pan, wiele kobiet może postrzegać to jeszcze w kategoriach estetycznych.
Jak najbardziej. Tak naprawdę nie mamy tutaj blizny. Wkłucie odbywa się przez pochwę, oczywiście wkłucie w znieczuleniu. Pod kontrolą USG nakłuwamy tą torbiel, ściągamy cały ten płyn, płuczemy torbiel kilkukrotnie roztworem soli fizjologicznych i podajemy na około 10 minut etanol, 96% roztwór etanolu, dzięki której białka ulegają denaturacji, wyściółka po prostu włóknieje, a zdrowa tkanka jajnikowa pozostaje nienaruszona.
Panie profesorze, mówiliśmy o młodych kobietach. Czy endometrioza, jakkolwiek karkołomnie to zabrzmi, kończy się z wiekiem?
Kiedyś myśleliśmy tak i generalnie mówiło się, że to jest choroba kobiet w wieku rozrodczym. Jak najbardziej do powstania tej choroby potrzebne są estrogeny, żeby stymulować wzrost błony śluzowej macicy, która występuje poza macicą, czyli właśnie endometriozy. Natomiast okazuje się, że jak najbardziej endometrioza może przetrwać, wystąpić po menopauzie. Szczególnie narażone są tu kobiety, które wcześniej już były chore na endometriozę i te dolegliwości, mimo tego, że menopauza niesie za sobą spadek poziomu estradiolu, czyli te ogniska teoretycznie nie powinny być stymulowane, mogą przetrwać i mogą dalej się rozwijać. Ta tkanka endometrium jest dosyć ciekawa, tego właśnie poza macicą. Ona sama sobie może estrogeny produkować. Co więcej, oporna jest na progesteron, który teoretycznie powinien tłumić jej wzrost. Także te dolegliwości mogą być również po menopauzie i też są schematy leczenia po menopauzie.
I te dolegliwości przyjmują taki sam obraz kliniczny jak u młodych kobiet?
Generalnie są to dolegliwości bólowe, także nie możemy wykluczyć po menopauzie, że te dolegliwości, które może zgłaszać kobieta, nie są spowodowane endometriozą. Dolegliwości bólowe.
A skoro powiedział pan o tym leczeniu, to jak ono wygląda?
Generalnie również farmakoterapia, choć tutaj też leczenie operacyjne, prawda? To wszystko zależy od wielu czynników, od możliwości przyjmowania leków. To, co powiedziałem, endometrioza jest chorobą przewlekłą, endometrioza jest chorobą na całe życie, wymagającą planu leczenia jakby na całe życie, w którym uwzględniamy jak najwięcej farmakoterapii, jak najmniej interwencji chirurgicznych.
To już reasumując trochę tę naszą rozmowę, czy Wy specjaliści dążycie do tego, no bo tak by się wydawało, żeby te objawy jak najbardziej zniwelować.
Myślę, że tak. Jeszcze raz podkreślę, że świadomość bardzo wzrosła na przestrzeni lat.
Czy do pewnego dyskomfortu jednak kobiety powinny się przyzwyczaić?
Nie, nie powinny się przyzwyczaić. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, dolegliwości bólowe powinny skłonić kobietę, żeby poszła do ginekologa. Miesiączka ma nie boleć brzuch, ma nie boleć stosunek płciowy. Oczywiście nie zawsze da się to zniwelować do końca, ale niemniej jednak zahamować albo złagodzić, tak.
Nie ma na co czekać.
Nie.
Profesor Grzegorz Polak, specjalista ginekologii i położnictwa z samodzielnej pracowni ginekologii małoinwazyjnej i endokrynologii ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Ale my się wcale nie żegnamy, tylko wracamy po chwili muzyki już z kolejnym gościem.